Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Dyzma znowu zabrał się do studiowania materiałów Kunickiego, lecz szło mu bodaj gorzej niż w nocy. Żadną miarą nie mógł zorientować się w tym lesie cyfr. Psia krew, klął. Widać, jestem głupi jak but. Przypomniało mu się gimnazjum. Tam przynajmniej, gdy czegoś nie rozumiał, mógł wykuć na pamięć. Orka bo orka, ale było zawsze to wyjście. Zresztą, gdy nie wykuł, mógł zawsze udać chorego i nie iść na lekcję. A tu nie ma żadnej rady, żadnej, bo przecie tego wykuć nie można. A zachorować? Nagle zastanowił się. A żeby tak zachorować? No ale co z tego? Zawsze można odwlec wylanie na parę dni, może nawet na parę tygodni. To jest myśl. Dobra myśl. Tymczasem może się coś zdarzy, coś się zmieni. Tak, zdecydował. Nie ma gadania. Od jutra zachoruję i koniec. Długo namyślał się nad wyborem odpowiedniej choroby. Żadna zaraźliwa nie nadawała się, bo wysłaliby go może do szpitala. Żołądek też musi być zdrowy, bo mu jeść nie dadzą. A żeby tak reumatyzm? Ucieszył się. To będzie najlepsze, bo choćby i doktora wezwali, to i ten nie pozna się. Gdy przyszedł lokaj prosić go na obiad, Dyzma miał już gotowy plan ciężkiego ataku reumatycznego w prawej ręce i w prawej nodze. Dziś przy kolacji zacznie się skarżyć na ból, a jutro wcale nie wstanie z łóżka. Był tak kontent z pomysłu, że wpadł w doskonały humor. Przy stole panował nastrój wesoły. Widocznie nieobecność pana domu wpływała dodatnio na usposobienie pań. Rozmawiano o projektowanym wyjeździe Kasi do Szwajcarii, gdzie miała studiować medycynę. I zamierza pani po ukończeniu uniwersytetu praktykować? Pytał Dyzma. Oczywiście. Będziemy twoimi pacjentami, zaśmiała się Nina. Ty tak, odparła Kasia, ale pan Dyzma nie. Pani jest nielitościwa, a gdybym zachorował, a nie byłoby w pobliżu lekarza? Ależ pan mnie źle zrozumiał. Ja będę lekarzem chorób kobiecych. Ach tak, to szkoda. Ja cierpię na reumatyzm. A to chyba choroba męska. To zależy, zauważyła pani Nina. Czy została nabyta po męsku? Na wojnie, odparł Nikodem. Pan był oficerem? Nie, zwykłym szeregowcem. To pięknie, powiedziała Nina. Wielu wybitnych ludzi służyło wówczas w szarych mundurach żołnierskich. Mundury były zielone, sprostował Dyzma. Oczywiście, kolor nadziei. Bardzo to pan subtelnie zaznaczył. Czy może był pan ranny? Nie, tylko reumatyzm zostawiła mi wojna na pamiątkę. No i na pewno ordery, zapytała. Nikodem nie miał żadnych odznaczeń, ale skłamał. Virtuti militari. A poza tym miałem i awans, omal nie zostałem generałem. Jak to? Mianowano mnie starszym szeregowcem i na pewno doszedłbym do generalskiej szarży, gdyby nie to, że akurat wojna się skończyła. Ma pan jednak, widzę, miłe o niej wspomnienia. To był najpiękniejszy okres mojego życia, powiedział szczerze. Rozumiem pana. Chociaż sama jako kobieta nie umiałabym czuć się szczęśliwą wśród umierających i rannych, jednak zdaję sobie sprawę, że prawdziwy mężczyzna może znaleźć na wojnie środowisko pobudzające najbardziej męskie instynkty. Braterstwo, walka. Dyzma uśmiechnął się. Przypomniał sobie koszary, baonu telegraficznego, kury hodowane przez sierżanta, ciepłą kawę i monotonne dni próżnowania. Taki dziki zwierz, potwierdził. Moja droga, powiedziała pani Nina, jakby nawiązując dawniej przerwaną rozmowę. Jednak musisz przyznać, że i w tym jest urok, który zwłaszcza na kobiety działa silnie. Kasia wzruszyła ramionami. Nie na wszystkie. Kobiety, powiedział Nikodem. Na ogół wolą brutalną siłę niż ślamazarność. Niech się pan nie reklamuje, roześmiała się Nina. Rozmawiano jeszcze kilka chwil, po czym Dyzma poszedł do swego pokoju. Pamiętał, że umówił się w parku z tym zwariowanym hrabią, od którego można było wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć o całym towarzystwie koborowskim. Sprawdziwszy, że nikogo w pobliżu nie ma, otworzył drzwi na taras i wybrał aleję, która wydała mu się najprościej prowadzącą do owej kamiennej ławki pod starą lipą. Nie mógł jej wszakże odszukać i już zaczął tracić nadzieję, że zobaczy się z tym Ponimirskim, gdy usłyszał w pobliżu ujadanie ratlerka. Jest! Ucieszył się. Istotnie, w pobliżu ujrzał pokracznego pieska, obskakującego dookoła pień rozchochatego kasztana i szczekającego za wzięcie. Podniósł wzrok i ku swemu zdziwieniu zobaczył młodego hrabiego usadowionego w rozwidleniu gałęzi. A jest pan! Zawołał ten z góry. To doskonale. Zeskoczył lekko na ziemi i skinął Dyzmie głową. Nie zadenuncjował mnie pan przed Kunikiem? Zapytał nieufnie. Broń Boże, zresztą nie ma go w domu. To dobrze, zdziwił się pan, że siedziałem na drzewie.
Nie, dlaczego?
Widzi pan, to atawizm. Czasami odzywa się w człowieku nieprzetarta chęć powrotu do pierwotnych form bytowania. Nie zauważył pan tego? Ten, no jak się to pan nazywa?
Dyzma.
A, Dyzma. Głupie nazwisko, a imię?
Nikodem.
Dziwne. Nie wygląda pan na Nikodema. Ale mniejsza o to. Zresztą mój Brutus też nie wygląda na Brutusa, a ja na Żorża. Powiadasz pan, że ten łajdak wyjechał.
Na jeden dzień.
Pewno jakiś nowy szwindel szykuje. Czy pan wiesz, że on nam Koborowo wydarł?
Nic nie słyszałem, odparł Dyzma.
Uważasz pan? Kunik trudnił się lichwiarstwem. A że mój ojciec wydawał dużo pieniędzy, zaś wojna mocno naczarpnęła stan naszych finansów, Kunik łatwo oplątał nasze interesy i wmówił w końcu papie niby fikcyjną sprzedaż Koborowa.
Jak to fikcyjną? Tak ona niby?
Nie wiem, nie znam się na tym. Dość, że zrobił jakieś grube szachrajstwo i przywłaszczył sobie majątek. Ale to nic. Wsadzę go jeszcze do kryminału.
No dobrze, zapytał ostrożnie Dyzma. A dlaczegoż w takim razie siostra pana hrabiego wyszła za mąż za Kunika?
Z miłości do ojca.
Ojciec nie przeżyłby wyjazdu z Koborowa, a ten Łotr, zwąchawszy to, podsunął ojcu układ, że jeżeli Nina zostanie jego żoną, on przepisze na nią tytuł własności Koborowa i że w ten sposób nasze gniazdo rodowe pozostanie w rękach poni Mirskich. Siostra więc poświęciła się i gorzko to pokutuje, bo ojciec w rok po ślubie i tak umarł, a ten Łotr wycyganił od Niny jakieś weksle na ogromną sumę i plenipotencję. Dzięki temu siostra nie może ani palcem ruszyć we własnym majątku, bo Gałgan Kunik ma pełnię władzy.
A co na to mówi jego córka?
Ta Kaśka? To też małpa, ale Kunika nienawidzi, bo on podobno strasznie maltretował jej matkę.
Umarła?
Kto?
Pierwsza żona pana Kunika?
Jakiego pana? Zaperzył się Ponimirski. Łajdaka, chama, nie pana. Pan to jestem ja. Rozumie osoba?
Rozumiem, zgodził się Dyzma. A więc umarła.
Po pierwsze, nic mnie to nie obchodzi, a po drugie umarła już dawno. Proszę mi dać papierosa.
Zapalił i puszczając misterne kółka dymu, zamyślił się głęboko. Dyzma zauważył, że Ponimirski jest dziś znacznie spokojniejszy i dlatego zaryzykował zapytanie.
A dlaczego pana hrabiego usunęli z pałacu?
Co?
Pytałem, dlaczego pana hrabiego usunęli.
Ponimirski nic nie odpowiedział i dłuższą chwilę wpatrywał się w oczy Dyzmy. Wreszcie pochylił się do niego i rzekł szeptem.
Zdaje mi się, że będę pana potrzebował.
Mnie? Zdziwił się Nikodem?
Cicho, rozejrzał się nieufnie dokoła. Mam wrażenie, że nas ktoś podsłuchuje.
Przywidziało się panu hrabiemu, nikogo tu nie ma.
Psst! Brutus, szukaj szpiega, szukaj!
Ratlerek przyglądał się swemu panu z głupkowatą miną i nie ruszał się z miejsca.
Głupie bydle, zirytował się hrabia.
Paszą wąt!
Wstał i skradającym się krokiem obszedł dookoła krzaki. Gdy usadowił się znowu na ławce, powiedział pouczająco. Nie można nigdy przesadzić w ostrożności.
Mówi pan hrabia, że będzie mnie potrzebował, zaczął Dyzma.
Tak, użyję pana jako narzędzia, tylko musi mi pan przyrzec absolutne posłuszeństwo.
O, oczywiście nikomu ani słowa.
Przede wszystkim pojedzie pan do Warszawy, do mojej ciotki, pani Przełęskiej. Jest to bardzo głupia i bardzo szanowana osoba. Pewnie i pan to zauważył, że osoby szanowane najczęściej są głupie.
Rzeczywiście.
Ponimirski wykrzywił się ironicznie i dodał. Pan, panie, jest wyjątkiem z tej reguły, bo chociaż pan jest głupi, szacunku nie wzbudzasz.
Ale to drobiazg. Tu sprawa jest ważniejsza. Otóż ciotka Przełęska ma szalone stosunki i Kunika nienawidzi. Dlatego właśnie pomoże panu w mojej sprawie.
W jakiej sprawie?
Milczeć, sapristi, gdy ja mówię. Kunik ogłosił mnie wariatem.
Bnie, uważasz pan?
I uzyskał kuratelę nade mną.
Otóż chodzi o to, by ciotka zmobilizowała nie wiem już tam kogo, by ustanowiono jakieś konsylium, które orzeknie, że jestem całkiem normalny. Rozumiesz pan?
Rozumiem.
Napiszę list do ciotki, w którym przedstawię pana jako swego kolegę, chociaż wyglądasz pan na szewca, ale ciotka tak pragnie zaszkodzić Kunikowi, że gotowa uwierzyć. Objaśnisz pan wszystko ciotce, że tu nade mną się znęcają, że mnie więżą, że moje listy przetrzymują. Trzeba to przedstawić w najczarniejszych kolorach.
No dobrze, ale
cicho. Chcesz pan spytać, co pan będziesz mieć za to?
Otóż dowiedz się, że za to zaszczycę pana moją przyjaźnią i dożywotnią rentą. Wystarczy?
Idę pisać list, a pan przed wyjazdem do Warszawy niech przyjdzie tu po list i szczegółowe instrukcje. Jeżeli jednak zadenuncjujesz mnie, pamiętaj pan, że ciebie zabiję jak psa.
Do widzenia.
Gwiznął na ratlerka i jednym susem znikł w krzakach.
To wariat, nie ulega najmniejszej wątpliwości, powiedział Dyzma.
Jednakże informacje hrabiego musiały zawierać znaczną dozę prawdy. Kunicki sam przecie mówi, że Koborowo kupił. Stosunek zaś do niego żony i córki istotnie był wrogi.
Ma się rozumieć, nie ma sensu zajmować się tym obłąkanym jego projektami, jednakże należy zastanowić się, czy z tego całego mętliku nie da się wyciągnąć dla siebie jakichś korzyści. Dyzma na razie nie widział jeszcze żadnych otwierających się możliwości, lecz zdawał sobie sprawę, że posiadanie cudzych tajemnic nigdy nie zawadzi, zwłaszcza w jego położeniu. W każdym razie muszę się jakoś wywiedzieć, czy to, co ten zwariowany hrabia opowiada, jest prawdą. Przyszło mu na myśl, że gdyby się zarzuty Ponimirskiego potwierdziły, miałby możność grozić Kunickiemu ich ujawnieniem. Rozmyślał właśnie nad tym, gdy już przed samym pałacem spotkał lokaja, od którego dowiedział się, że pan nie wrócił i odesłał auto, bo interesy zatrzymały go jeszcze jeden dzień. Wiadomość ta ucieszyła Dyzmę. Jeszcze jedna doba świętego spokoju. Jednakże postanowił nie odkładać swego zachorowania. Zawsze to lepiej będzie wyglądać, gdy reumatyzm przyjdzie na cały dzień przed konferencją z Kunickim. Toteż podczas kolacji zaczął krzywić się niemiłosiernie i chwytać się za ramię i za kolano. Obie panie, a zwłaszcza Nina, ze współczuciem wypytywały go o przyczyny bólu. Gdy zaś powiedział, że to reumatyzm, obie zgodnie zaopiniowały, że w Koborowie klimat wilgotny sprzyja atakom reumatycznym. Pani Nina zaś nawet przepraszała go za nieuprzedzenie o tym. Akurat przy ostatnim łyku kompotu ból Dyzmy stał się już nie do zniesienia. Przeprosił pani i chciał iść do swojego pokoju, lecz pani Nina kazała służącemu, by go podtrzymywał. Sama zaś poszła do domowej apteczki po jakieś lekarstwa. Po kwadransie zapukano do drzwi, a gdy powiedział proszę, usłyszał głos pani Niny. Jak się pan czuje? Źle, proszę pani. Niczego panu nie potrzeba? Nie, dziękuję. No to dobranoc. Mam nadzieję, że będzie jutro lepiej. Dobranoc pani. Zaległa cisza, a że kolacja była obfita, Dyzma uczuł senność i zasypiając pomyślał. Ta pani Nina to sympatyczna baba. Ba, hrabianka.